Tak, moi drodzy, w zeszłym miesiącu rozpoczęliśmy nasze rozważania na temat prawdziwego kultu Matki Bożej. Prowadzi nas w tym Ludwik Maria de Montfort w swoim traktacie o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny. I w zeszłym miesiącu udało nam się przejść przez wstęp do tego traktatu, gdzie Ludwik wychwalał Maryję, opisując, jaka ona jest. Używał takich określeń, że jest zapieczętowanym źródłem, wierną oblubienicą Ducha Świętego, przybytkiem i miejscem odpoczynku Trójcy Przenajświętszej, a także mówił, że jest rajem ziemskim nowego Adama, czyli tym miejscem obecności Boga, obecności Jezusa, który wcielił się dzięki temu, że się na to zgodziła. Również Duch Święty mógł w niej działać, ponieważ wyraziła na to zgodę. Została napełniona pełnią łaski. I dlatego, chociaż wiemy, że jest pokorną służebnicą pańską, mówi o sobie, słusznie zresztą, wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. I tak Kościół, patrząc na Maryję, wychwala ją, ponieważ w niej wychwala Boga, który i w niej dokonał wielkich dzieł i przez nią dokonuje wielkich dzieł również w Kościele. Moi drodzy, pierwszy rozdział tego traktatu zatytułowany jest Konieczność nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny. I faktycznie po tym wstępie mogłoby się wydawać naturalne, że jeżeli Maryja jest tak wychwalana i tak wielka, tak święta, no to nabożeństwo jest konieczne. A z drugiej strony może się komuś zapalić taka lampka, czy przypadkiem święty Ludwik nie przesadza. Przecież Maryja jest tylko stworzeniem. Przecież jak można mówić o konieczności nabożeństwa do Maryi? Można by było powiedzieć o konieczności kultu Boga, nie? Ale konieczności nabożeństwa do Matki Bożej? Wszystko rozwiewa się na samym początku, ponieważ to, co mówiłem już w zeszłym miesiącu, to też dzisiaj przytoczę, czyli sam ten wstęp do pierwszego rozdziału pokazuje nam tak naprawdę miejsce Maryi, to, w jakie też Kościół wierzy. Ludwik pisze tak. Wyznaje z Kościołem, że Maryja, jako stworzenie, które wyszło z rąk Najwyższego, w porównaniu z Jego nieskończonym majestatem, mniejsza jest niż najdrobniejszy pyłek, lub raczej, że jest niczym, gdyż jeden Bóg jest tym, który jest. I mało tego, Ludwik dodaje jeszcze tak. Toteż ów Pan Wielmożny, całkiem niezależny i sam sobie wystarczający, nie potrzebował ani nie potrzebuje Najświętszej Dziewicy do spełnienia swojej woli i objawienia swojej chwały. Wystarczy mu tylko zechcieć, by wszystkiego dokonać. Więc zastanawiam się, jak można zacząć rozdział, który się nazywa o konieczności nabożeństwa, takimi słowami. Ale faktycznie Ludwik bardzo jasno wie i o tym przypomina, że Maryja jest tylko stworzeniem, a to Bóg jest nieskończony i w porównaniu nawet nie ma żadnego porównania. Ale jednak pisze dalej, zauważa coś, co jest faktem. Przyjąwszy jednak rzeczywisty stan rzeczy, twierdzę, że Bóg, który od chwili stworzenia Najświętszej Dziewicy chciał, by największe Jego dzieła przez nią się rozpoczęły i dokonały, nie zmienił z pewnością postępowania na wieki, gdyż jest Bogiem i nie podlega zmianom ani w swych zamiarach, ani w swym postępowaniu. Czyli mimo tego, że Pan Bóg nie musiał korzystać z pomocy Maryi, to jednak zrobił to. I skoro zrobił to raz, a jest niezmienny, to robi to cały czas. Bóg Ojciec nie inaczej dał światu swojego Syna, jak właśnie przez Maryję, mówi Ludwik. I choć patriarchowie i prorocy 4000 lat czekali na Mesjasza, to jednak dopiero ta przeczysta dziewica była godna go przyjąć i światu ofiarować. A święty Augustyn powie, ponieważ świat nie był godzien otrzymać Syna Bożego bezpośrednio z rąk Ojca, Dlatego dał go Bóg przez Maryję, by ona ofiarowała go światu. Potem mówi o Synu Bożym, który dla naszego zbawienia stał się człowiekiem, ale również przez Maryję. I Duch Święty, który ukształtował w Maryi właśnie Syna Bożego, ale za jej zgodą, bo wcześniej przecież przez posłańca pytał się jej, czy się na to wszystko zgodzi. Więc faktycznie Bóg, okazując swoją niezależność, mógłby zrobić wszystko, a jednak wybrał Maryję na to, aby światu dać Chrystusa. Więc można powiedzieć, że kult Maryi jest kultem z woli Boga. I Ludwik pisze tak: o przedziwna i niepojęta zależności Boga. Jezus Chrystus oddał Bogu Ojcu większą chwałę przez to, że poddany był swojej matce przez 30 lat, niż gdyby przez największe cuda nawrócił w tym czasie cały świat. I ta myśl jest niesamowita. Już wcześniej mnie uderzyła, że przecież Jezus, który żył 33 lata, mógł nauczać już od tak naprawdę 16 roku życia, albo chociażby parę lat wcześniej. Nauczał tylko 3 lata. Przez 30 lat był przy mamie. Ktoś powie, zmarnował ten czas. Przecież tyle osób mógł nawrócić, mógł daleko gdzieś tam podróżować, jak święty Paweł. A on jednak wolał, jako ten doskonały syn, pozostać przy swojej matce. Co tam się działo, tego nie wiemy. Prowadził życie ukryte, ale jednak taki sposób wybrał. 30 lat przy Maryi, 3 lata, kiedy nauczał i wyszedł do świata. Jak wielką chwałę oddaje Bogu ten, kto za przykładem Jezusa Chrystusa, jedynego naszego wzoru, poddaje się Maryi, by przypodobać się Bogu. Chrystus nas tego nauczył. Chrystus nam to pokazał, że bycie przy Maryi na pewno nie jest czasem zmarnowanym. Co z tego będziemy mieli, to już zobaczymy, kiedy się powierzymy właśnie w jej ręce. Ale na pewno możemy być spokojni, że kto oddaje się Maryi, kto służy Maryi, kto jest przy Maryi, ten na pewno nie jest przeciwko Bogu, bo sam Chrystus 30 lat spędził przy niej, a tylko 3 lata nauczał. I jeszcze Ludwik wskazuje, że Jezus przez Maryję rozpoczął swą cudotwórczą działalność, ponieważ jeszcze w łonie swojej mamy, kiedy Maryja nawiedziła Elżbietę i pozdrowiła Elżbietę, to poruszyło się dzieciątko w jej łonie. Chrystus dzięki słowom Maryi napełnił Elżbietę Duchem Świętym. A potem swój pierwszy cud w Kanie Galilejskiej również uczynił za jej wskazaniem. Można powiedzieć, za jej namową. Więc skoro Chrystus przez nią rozpoczął swoje cuda, swoją cudowną działalność, to również nie zmieni tego. I również dzisiaj chce przez nią dokonywać cudów, dokonywać wielkich dzieł. I będzie to robił do końca świata. I potem jeszcze patrzymy na Ducha Świętego, który, Ludwik pisze, stał się płodny przez Maryję. Duch Święty stał się płodny przez Maryję, czyli oczywiście jest Bogiem, a więc ma moc robienia czego chce, ale pytając się Maryi sprawił, że za jej zgodą w jej łonie poczęło się Słowo Boże, za jej przyzwoleniem i przez nią. I tak samo Duch Święty również nie zmienia zdania, czyli cały czas przez nią pragnie nam dawać Chrystusa. I Ludwik potem mówi, że z tego wynikają następujące określenia Matki Bożej. I dzisiaj jeszcze te określenia sobie przejrzymy. Jest ich 10. Nie patrzyłem na zegarek, kiedy zacząłem, ale najwyżej proboszcz obiecał, że będzie mnie tam dziugał i mówił, że już czas. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Najwyżej przerwiemy, ale pierwsze określenie. Maryja jest szafarką i pośredniczką łask Bożych. To są bardzo mocne słowa, bo wiemy, że Jezus jest pośrednikiem, że Pan Bóg przez Jezusa udziela nam łaski, ale też przez Maryję. Dlaczego tak jest? No dlatego, że Maryja została przez Boga wybrana, czyli z woli Bożej została tą łaską napełniona, a skoro Pan Bóg dał jej pełnię łask, czyli całą łaskę, i nie odebrał tej łaski, bo nie zmienia zdania, a więc łaskę udziela przez Maryję. Jakby dał tylko część łaski Matce Bożej, to resztę by udzielał gdzieś tam obok. A tutaj słyszeliśmy przecież, że Maryja jest pełna łaski, a więc jest tą skarbnicą, tą skrzynią, z której tą łaskę wydobywamy. Nie dlatego, że jest Bogiem, ale dlatego, że tą łaskę otrzymała, a więc faktycznie jest pośredniczką Bożych łask. I trzeba o tym pamiętać, że modląc się do Matki Bożej otrzymujemy łaskę od Boga, ale to się dzieje przez Maryję. Potem wskazuje, że Maryja jest wszechmocną orędowniczką u Boga. I to jest ciekawe. Słowo przymiotnik wszechmocny stosujemy do Boga. Bóg jest wszechmocny. A tu się okazuje, że również Maryja dzięki łasce Bożej jest wszechmocną orędowniczką. Czyli to określenie pokazywałoby, że Maryja u Boga może wszystko. I faktycznie Ludwik tak to tłumaczy, że Jezus, który był synem Matki Bożej, dalej jest jej synem. Przecież skoro stał się człowiekiem i Maryja była jego matką, wstąpił do nieba również jako człowiek. Czyli Maryja, która jest w niebie, dalej jest Matką Syna Bożego. I pisze tak, dlatego Jezus zachował względem niej uległość i posłuszeństwo najdoskonalszego Syna. Czyli Jezus jest uległy i posłuszny Maryi, dlatego że jest doskonałym Synem. A każdy Syn powinien być posłuszny swojej Matce, swoim rodzicom. Ale od razu wskazuje, żeby nie przesadzić, nie pokazać, że Jezus jest poddany człowiekowi, mówi tak. Nie jest to dla Niego żadnym poniżeniem, gdyż Maryja stoi nieskończenie niżej od swego Syna, który jest Bogiem. Nie wydaje Mu rozkazów, lecz pełna łaski prosi tylko o to, co nie sprzeciwia się niezmiennej woli Bożej. A więc Bóg nigdy nie odrzuci prośby Maryi, bo Maryja prosi tylko o to, co jest zgodne z wolą Bożą. Więc możemy pytać, czy w ogóle jest sens, że Maryja prosiła. Ale tutaj Ludwik przywołuje taki przykład ze Starego Testamentu i mówi, że skoro Mojżesz dzięki swojej modlitwie wyprosił dla narodu wybranego Boże przebaczenie. Pamiętamy tą historię, kiedy Izraelici, którzy już przeszli przez Morze Czerwone, którzy już zobaczyli wielkie cuda, narzekają. Cały czas im się coś nie podoba i Pan Bóg mówi dosyć. Ten lud zniszczę i wybiorę sobie inny. A wtedy Mojżesz mówi, Panie Boże, nie, nie rób tego. Zachowaj, daj im jeszcze szansę. I Pan Bóg ulega tej prośbie Mojżesza. Nie temu, że Mojżesz go namówił, ale temu, że ta prośba jest zgodna z wolą Bożą. To czyż Maryja, która jest Matką Syna Bożego, czyż jej prośby nie będą wysłuchane? Mówi się, że ona cały czas powstrzymuje ten gniew, sprawiedliwy gniew Boży. I faktycznie przecież, kiedy się objawia i w Fatimie, i w innych miejscach, właśnie mówi, módlcie się i nawracajcie się. Nie? Bo Pan Bóg już może chciałby osądzić ten świat, ale jeszcze ja go powstrzymuję, abyście się zdążyli nawrócić, abyście wyprosili nawrócenie także tym, którzy jeszcze są od Boga daleko. I ta prośba Maryi jest w zupełności zgodna z wolą Bożą. A więc faktycznie jest wszechmocną orędowniczką u Boga. Potem wskazuje, że jest wszechwładną królową w Królestwie Bożym. No. Skoro była pokorną służebnicą, a Pismo Święte mówi, że Bóg pokornych wywyższa, a pysznych poniża, to skoro była najpokorniejsza, to teraz jest najbardziej wywyższona. Króluje wraz ze swoim Synem. Maryja jest matką wszystkich dzieci Ojca Przedwiecznego. Skoro normalnie jest tak w porządku natury, że każdy z nas ma ojca i matkę, to też w porządku duchowym naszym ojcem jest Bóg, a naszą matką jest Maryja. Wiemy o tym dobrze, gdyż Chrystus taki testament zostawił właśnie Janowi i swojej matce. I teraz Ludwik pisze tak. Wszystkie dzieci Boże mają Boga za ojca, a Maryję za matkę. Kto nie ma Maryi za matkę, ten nie ma Boga za Ojca. Ci, którzy Najświętszej Panny nienawidzą lub się względem niej odnoszą z pogardą, nie mają Boga za Ojca, jakkolwiek się tym szczycą, gdyż nie mają Maryi za Matkę. Gdyby uważali ją za Matkę, kochaliby ją i czcili, jak prawdziwe dobre dziecko czci swoją Matkę. A więc to macierzyństwo Maryi, które jest rozszerzone na wszystkich wierzących, jest tak bardzo ważne. Ona oczywiście patrzy na swoje dzieci z miłością, ale również dobre dziecko wie, że Matce należy się cześć. O tym również mówi przykazanie przecież. Maryja jest Matką członków mistycznego ciała Chrystusa. Czyli skoro Chrystus jest głową Kościoła, a my Jego członkami, no to żadna Matka nie rodzi tylko głowy, ale rodzi całe dziecko. Więc Maryja, która urodziła Chrystusa, głowę Kościoła, jest Matką całego Kościoła, wszystkich Jego członków. Szóste określenie. Maryja jest wierną i płodną oblubienicą Ducha Świętego. O tym żeśmy już też wspomnieli, że Duch Święty działa przez Maryję, jest płodny w Maryi. Dlaczego? Ponieważ ona całkowicie otworzyła się na Jego działanie. Ona pozwoliła Mu działać. I teraz Ludwik mówi tak, jeżeli Duch Święty zobaczy w duszy człowieka Maryję, czyli tą otwartość, to zaufanie, to w tej duszy będzie działał wielkie rzeczy, tak jak działał w Maryi. Im bardziej się otworzy, tym więcej Duch Święty we mnie zrobi. A że Maryja otworzyła się w pełni, to dała Duchowi Świętemu pełne pole do działania w swoim życiu. I przez nią Duch Święty okazał się płodny, bo mógł działać, mógł dać Chrystusa w całej pełni. Maryja jest królową serc. I to jest też takie dość proste określenie, ponieważ skoro Królestwo Boże jest w sercach naszych, to Maryja nie jest taką królową, która rządzi światem, ale jest królową, która rządzi sercami, która rządzi duszami ludzkimi. Nie. No bo i teraz przechodzi do tego stwierdzenia. Nabożeństwo do Maryi konieczne jest do osiągnięcia żywota wiecznego. I tutaj trzeba było zacytować to, co on pisze, żeby to dobrze zrozumieć, że nabożeństwo do Maryi konieczne jest do osiągnięcia żywota wiecznego. Z faktu, że Najświętsza Dziewica potrzebna jest Bogu, potrzebna warunkowo, bo Bóg ją wybrał, wypływa wniosek, że ludziom jest ona potrzebniejsza do osiągnięcia zbawienia. Dlatego nie wolno nabożeństwa do Maryi stawiać na równi z nabożeństwami do świętych, jak gdyby to było niekonieczne lub nadobowiązkowe. I święty Jan Damasceński pisze tak. Tobie się oddaje, święta dziewico, boś puklerzem zbawienia, jaki Bóg daje tym, których chce zbawić. Czyli to Bóg daje Maryję jako puklerz i my korzystamy z daru Bożego, którym jest Maryja. W tym sensie jest to nabożeństwo konieczne. Później pisze, że szczególnie konieczne dla tych, którzy są powołani do doskonałej świętości, do pełnej świętości, mówiąc, że Jezus jest zawsze i wszędzie owocem i synem Maryi, a Maryja jest wszędzie prawdziwym drzewem, które nosi owoc życia. Niesamowite porównanie. Owoc życia to jest najważniejsze, ale drzewo, które go rodzi, to jest Maryja. Więc jeżeli chcę skosztować owocu życia, to idę do drzewa. Idę po owoc, ale idę do drzewa. I dziesiąte już określenie ostatnie. Maryja przysposobi owych wielkich, świętych czasów ostatecznych. My to już widzimy i w Wyszyńskim, w Janie Pawle, w Maksymilianie. Najwięksi święci, dusze najbogatsze w łaskę i cnotę, modlić się będą najusilniej do Najświętszej Dziewicy i ciągle będą się w nią wpatrywać jako w doskonały wzór do naśladowania i w potężną pomoc we wszelkich potrzebach. Czyli Maryja jest wzorem. Mam żyć jak Maryja, z taką otwartością, z takim zaufaniem. Zdaje się, jakoby Duch Święty przepowiedział to już w psalmie 59 i fragment tego psalmu. I poznają wszyscy, że Bóg panuje nad Jakubem, aż do krańców ziemi. Co wieczór powracają oni i przymierają głodem jak psy i krążą wokół miasta, szukając zdobyczy. Owym miastem, wyjaśnia Ludwik, które ludzie znajdują przy końcu czasów, by się nawrócić i zaspokoić pragnienie sprawiedliwości, jakie będą odczuwać, jest Najświętsza Maria Panna, którą Duch Święty nazwał miastem Bożym. To miasto warowne, miasto bezpieczne, w którym przetrwa reszta sprawiedliwych. Moi drodzy, schrońmy się i my w tym mieście warownym i bezpiecznym, w którym bez przeszkód spełnia się wola Boża, a światłem jest Chrystus. Amen.